Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Bardzo się cieszę, że jestem Twoim synem. Teraz, gdy już trochę podrosłem i więcej rozumiem, wiem, jak trudną rolę spełniasz. Wszystkie dni mojego życia składają się jak pasujące do siebie puzzle, przedstawiające obrazek szczęścia. Ty zawsze dbałeś o to, żeby nie zabrakło ani jednej części układanki. Każdego dnia, gdy się budzę, widzę postać mojego cudownego rodzica. Jesteś moim tatą i moim przyjacielem. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Przez cały czas uczysz mnie, jakim być człowiekiem. Prowadzisz drogą, na której są drogowskazy i wcale nie są to znaki zakazu, ale podpowiedzi, którędy mogę podążać, żeby być dobrym człowiekiem. Uczysz mnie, jak nie ranić ludzi, którzy mnie otaczają. Jestem pewien, że nawet gdy dorosnę, nadal będziesz prowadzić mnie tą drogą. Może nie będziesz trzymać mnie za rękę, jak do tej pory, ale podczas wyborów, jakie szykuje mi życie, będę czuł Twoje wsparcie, kiedy będę już dorosły i założę rodzinę. Przypomnę sobie Twoje wskazówki i mam nadzieję, że i ja będę przykładem dla mojego dziecka, bo pragnę być taki jak Ty. Twój syn. Ten cytat, który zaprezentowaliśmy Państwu na Dobry Wieczór, to wyjątkowy cytat z listu do taty. Co to za inicjatywa zamknięta w książce, w której tych listów możemy naprawdę przeczytać całkiem sporo? Są szalenie wzruszające. Dziś będziemy rozmawiać o inicjatywie Tato.net, a razem z nami pan dr Dariusz Cupiał, założyciel fundacji, a także pomysłodawca programu Tato.net. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Ten cytat, którym powitaliśmy naszych radiosłuchaczy, jeden z tych bardziej wzruszających, to cytat zamknięty w książce, a tych listów całkiem sporo.
No tysiące listów. Tak, publikacja, album List do Taty jest owocem konkursu, takiej kampanii, którą inicjatywa Tato.net w cyklu dwuletnim organizuje dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Ten konkurs jest organizowany wspólnie z Senacką Komisją Rodziny i ma dać szansę dzieciom odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest i co dla mnie znaczy mój ojciec. Tak, i to są wypracowania, eseje, w formie listów. Tysiące listów. Ja myślę, że one niosą olbrzymi ładunek emocjonalny.
Często. Bo nie zawsze takie szczęśliwe, prawda?
To nie zawsze są szczęśliwe listy. Tak. I marzeniem moim osobistym, całej inicjatywy Tato.net, wizją jest to, aby każde dziecko miało ojca, na którego może liczyć. I tutaj w tej pracy słyszymy szczęśliwe dziecko. No właśnie, szczęśliwi, mądrzy rodzice to szczęśliwe dzieci. I inicjatywa powstała po to, aby odkrywać ojcostwo, żeby ojcowie, mężczyźni mogli odkryć bardziej być niż więcej mieć. To w tej perspektywie patrzeć na swoją najważniejszą rolę. I to się dzieje. Jest to fenomen, który przerósł moje najśmielsze marzenia, jak może taka inicjatywa wyglądać. To jest już cały ruch taki praktycznie, który gromadzi tych, którzy nie godzą się na nieobecność, którzy szukają inspiracji, wsparcia. Tato.net to nie tylko portal internetowy.
I nie tylko tata w internecie.
To nie tylko tata w internecie, to jest taka swoista społeczność, sieć ojców, którzy widzą, że mogą się wzajemnie inspirować. A rolą moją i moich współpracowników jest dostarczać narzędzi, żeby mężczyźni mogli sobie wzajemnie pomagać. I takimi narzędziami są różnego rodzaju warsztaty, ojcowskie kluby, fora, czyli międzynarodowe kongresy, kampanie takie jak ta List do Taty.
Ale tak sięgając do tych początków, taka moja refleksja także jako mamy, jest trochę taka, że My matki, my kobiety zasypujemy się niemalże radami, wsparciem. To już od tej takiej wioski, w której tak naprawdę, mówiąc głosem klasyka, potrzeba całej wioski, żeby wychować jedno dziecko. Potrafimy się jakoś skupiać. Także teraz, w tych takich trudnych czasach, czasach, kiedy no, każdy jest zagoniony za swoją pracą, za swoim życiem, także internet, a propos tego .net, daje nam taki upust, nam matkom, do tego, żeby pisać o swoich przeżyciach, o tym, z czym sobie nie radzimy, jeśli chodzi o relacje z naszym dzieckiem. Takie ojcowskie inicjatywy, jak również blogowanie przez ojców na przykład, to jest rzecz, która dopiero właśnie teraz w ostatnich latach wschodzi na ten rynek.
Tak, tak, to jest bardzo interesujące zjawisko. W jakimś sensie inicjatywa Tatunet stymuluje ten proces, ale on jest, rozwija się samorzutnie w różnych formach i to jest bardzo budujące. Widzieć, jak ojcowie zaczynają cenić tą właśnie najważniejszy wymiar swojego życia. Ja myślę, że powiedziałbym nawet więcej, że to nie jest tylko jakiś wymiar, to jest tożsamość mężczyzny. Tak naprawdę ojcostwo zmienia mężczyznę w sposób zasadniczy. Nigdy nie będzie tak jak kiedyś, zanim nie zostaliśmy ojcami. To każdy z panów, których spotykam, podkreśla. Wszystko się zmieniło.
Czy to nie jest czasami tak, że potrzeba na przykład takich warsztatów, takich spotkań, czy drugiego ojca, który to w jakiś sposób uzmysławia, żeby przewartościować wszystko to, co dla mnie najważniejsze? Czy rzeczywiście nie jest przypadkiem ciągle jeszcze najważniejsza dla mnie ta praca, ten rozwój, te wyjazdy służbowe, to pokazywanie się i bycie kimś wśród osób dorosłych, a potem wraca taki mężczyzna do domu i mówi tak, ja tu wracam z pracy do kolejnej roboty? Do tego, że mam się zająć dzieckiem?
Zdecydowanie tak jest. Natomiast ta przygoda odkrywania ojcostwa, ja spróbowałem streścić ten fenomen doświadczenia setek, dziesiątek mężczyzn w inicjatywie na dziesiątkach różnych spotkań, warsztatów w właśnie ojcowskich klubach. To gdy zadaję im pytanie, dlaczego przychodzą, To mogę powiedzieć, że streszcza się ten fenomen w takich czterech zasadniczych odkryciach, które zawarłem w książce Kolumbowie naszego pokolenia. Tak, historię mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo. I faktycznie takim pierwszym odkryciem tych mężczyzn, to jest to, o czym pani tutaj mówi, pytam, odkrycie, że jestem kimś. Wódz indiański Geronimo miał mówić, że nie jesteś kimś dla innych, jesteś dla siebie. Jesteś tym, no właśnie, czy ojciec odkryje i kiedy odkryje wizję? Na ile ojcostwo jest związane z jakąś wizją, z jakąś nadczelną wartością swojego życia? I Tatunet staje się dla wielu mężczyzn taką wyprawą po wizję. Po taką inspirującą wartość, myśl, jakieś motto, dewizę. Potrzebuje czegoś, co streści to sens wszystkich moich oddziaływań, wysiłków i da pewien taką oś życiowego posłannictwa. I to jest wielkie C, ale tak się dzieje faktycznie. Tak się dzieje i o ile w pierwszych latach tej inicjatywy jest...
Ale to już naprawdę dużo.
To już
naprawdę.
Jest, tak? To częściej widziałem to zjawisko mężczyzn, którzy są bardzo tak zakompleksieni w takim dużym poczuciu niedoczasu, winy. Rzeczywiście presja pracy, presja różnych obowiązków powoduje, że oni w sumieniu czuli, że coś jest nie tak. I to takie niskie poczucie wartości siebie dominowało. Dominowało i nawet robiłem takie badania, takie sądy wśród grupy, gdzie jest 30 mężczyzn. Poprosiłem, żeby podnieśli rękę ci, którzy kiedykolwiek zostali docenieni przez innych w trakcie edukacji. Była jakiś dobry rok w szkole, jakaś akademia, gdzie twoje imię i nazwisko zostało wyczytane. No, może 60%, 50% podniosło ręce. Pytałem, kto z nich został uznany, doceniony w karierze zawodowej. nieraz jakiś awans, jakieś docenienie do 80% potrafiło podnieść ręce. I trzecie pytanie było zasadniczym pytaniem, zatem kto z nich został kiedykolwiek doceniony, uznany za ciężką pracę, jaką wykonuje jako ojciec, jako rodzic. I tutaj cisza. Może jedna, może dwie osoby podniosły rękę i to były często nie publiczne, tylko prywatne takie wyrazy docenienia, bo teściowa się zachwyciła, bo sąsiadka. No to już jest takie półpubliczne, ale bardzo rzadko w takiej przestrzeni publicznej zauważano kiedyś, że mężczyzna stara się, że wykonuje ważną, bardzo ważną pracę jako rodzic i dobrze ją robi. Dzisiaj to już się zmienia.
Ale tutaj też upatruję winę i siebie jako żony, i siebie jako matki. Bardzo często też mamy, które odwiedzają nasze studio, też panie doktorze o tym mówią, że może czasami nawet nie tylko to, że nie doceniamy tego, co robi nasz mąż, partner w stosunku do naszych dzieci, ale często też nawet nie dajemy mu możliwości wykazania się. No bo przecież mleko pomyli, proporcje pomyli, założenie te śpioszki i tak dalej.
Tak, tak, tak. No tak, tutaj dochodzi, to jest wiele takich żartobliwych, humorystycznych takich scen związanych właśnie z takim poczuciem właśnie niekompetencji, którą się wpaja temu rodzicowi, niekiedy nazywanego drugiego planu. Ty jesteś, masz pomagać. Ja kiedyś miałem taką żartobliwą sytuację. Inicjatywa jest zapraszana w różne części kraju, ale także za granicą, i wschodnią, i zachodnią. W 15 krajach w sumie prowadziliśmy różne formy oddziaływania. Pamiętam spotkanie w Berdyczowie na Ukrainie i to było spotkanie ojców, tam zorganizowano. Tam słowo ojciec, batko oznacza i mamę, i tatę, ale
to bardzo znamienne.
Tak, tak, ale tutaj wyraźnie było zaznaczone, że to jest dla mężczyzn. Ale pewna starsza pani chciała się bardzo pojawić na tym spotkaniu, mówiąc, że ona też jest głową rodziny. No dobrze, ale to jest dla mężczyzn. No tak, tak, ale ja mam trójkę dzieci i męża. To są jej dzieci. Ona cały czas z taką śmiertelną powagą traktuje swojego męża jako tak niekompetentnego. Ona musi go wszędzie reprezentować i całą rodzinę musi reprezentować. Tak, i to niekiedy rzeczywiście taka rola, że on mi ma pomagać, a mi nie pomaga. No dlaczego? No bo 4 razy mu mówiłam, żeby wyniósł śmieci. On 4 razy mówił, że to zrobi i nie zrobił tego. Nie pomaga mi. No i być może dlatego ten impuls ze strony mężczyzny jest tak ważny, żeby obudzić w mężczyźnie ojca. Odpowiedzialność ojca.
Tutaj używa pan słowa tego pomagamy. Ostatnio karierę robi taka kwestia wśród wielu matek i ojców też oczywiście, którzy przesyłają sobie takie listy motywacyjne. To jest też takie szalenie popularne teraz w internecie, prawda, na tych forach rodzicielskich, parentingowych, że to nie jest tak, że on ma pomagać. On, czyli ten mężczyzna, partner, ojciec dzieci w domu. Co to znaczy pomagać? On ma być, współtworzyć to wszystko. To rzeczywiście tu musi być partnerstwo, a nie pomaganie. Pomaga to nastolatek wynosić te śmieci, tak?
Ale też może być w jakimś sensie stopniowo coraz większą przestrzeń odpowiedzialności podejmować, odkrywać. Tak, no zdecydowanie tutaj ten przełom już nastąpił i to jest piękny proces, bo możemy z jednej strony mówić o różnych kryzysowych sytuacjach, ich wciąż nie brakuje, słyszymy o różnych dramatach. Jeszcze nie tak dawno jedna z osób badała ilość, w jakich, no było kilka lat temu, w mediach, wszystkich mediach lokalnych na Lubelszczyźnie pojawiało się słowo ojciec. I w 95% to był kontekst przemocy. Zresztą wszystkie media relacjonowały sytuacje, gdzie doszło do jakiegoś dramatu, nieszczęścia, skrzywdzenia dziecka. Chociaż tak naprawdę tym, który skrzywdził, był partner czasowy matki tego dziecka. To nawet nie był ojciec, ale
biologiczny.
Biologiczny, tak, ale, ale sygnał, reputacja ojcowska została tak mocno tutaj dotknięta, że ojciec to jest ktoś, kto krzywdzi. I oczywiście, że i takie sytuacje mogą mieć miejsce, że rodzice, że dzieci mają dzieci, w tym sensie pełnoletnie osoby mające dzieci mogą być niedojrzałe od strony osobowościowej, emocjonalnej. Natomiast ten cały proces odkrywania radości i odpowiedzialności, która wiąże się z i wyzwań, które wiążą się z ojcostwem, z macierzyństwem, jest oczywiście grą zespołową. To nie jest, używając metafory takiej sportowej, to nie jest gra indywidualna matki czy ojca, to jest gra zespołu i im bardziej ten zespół komunikuje się w sposób i werbalny, i pozawerbalny, to tym piękniejszy i komplementarny może być to oddziaływanie, którego tak naprawdę dziecko potrzebuje, bo dziecko nie chce mieć mamy i mamy bis w osobie ojca, tylko potrzebuje mieć innych form wsparcia płynących od mamy i od taty. Jest też taka często powtarzana anegdota o młodym komuniście. No załóżmy, że to jest uczeń szkoły podstawowej, który był właśnie u pierwszej komunii. I ten towarzyszący swoim spacerującym w parku rodzicom chłopiec w pewnym momencie, rodzice patrzyli sobie głęboko w oczy, wspiął się na drzewo, zaczął wchodzić. Gdy mama pierwsza zorientowała się, że coś się dzieje z ich synkiem, zareagowała tak jak typowa mama, kobieta: ojej, uważaj.
Nie spadnij, nie biegnij.
W tym samym czasie pojawia się sygnał ze strony taty, mówiąc: synu, jak będziesz się trzymał grubych gałęzi, to wejdziesz wyżej. I teraz można sobie zadawać pytanie, który sygnał jest ważniejszy, bardziej potrzebny. No nie można tak w zasadzie postawić tego pytania. Tego. I jeden, i drugi jest tak ważny, żeby dziecko otrzymał, czy syn, czy córka, i ten ciepły, rodzący emocjonalną bliskość sygnał matki, i ten otwierający na tą przestrzeń zewnętrzną głos taty, który wnosi nas w ten świat społeczny. Tutaj też widzieliśmy w tym liście na początku taki przekaz taty, który otwiera drzwi, który wprowadza w świat. I o ile mama grzeje to ognisko domowe, to tato daje to poczucie bezpieczeństwa nie tylko w domu, ale na zewnątrz.
Tutaj też bardzo piękna korelacja nam wychodzi z takiej codzienności, kiedy to możemy sobie wyobrazić, że mama jednak dociska ten klosz ochrony. Tata go tak minimalnie za każdym razem uchyla. Widać to chociażby w sposobie nauki dziecka jazdy na rowerze bez doczepianych kółeczek. Czyli jak z tym kijkiem, prawda, tata biegnie, to on naprawdę go bardzo rzadko trzyma w porównaniu z mamą, która po prostu kurczowo nawet dwiema dłońmi utrzymuje kijek i nie daje dziecku rzeczywiście pojechać już tak, że tak powiem, na pełnym gazie.
O tak, tak. I tu jest też taka, otwiera nam się taka przestrzeń trochę maksym życiowych, góralskich, związanych czy z rowerem, tutaj mówimy, ale to też mogą być wysiłki związane z nauką jazdy na nartach chociażby, i ta znana maksyma góralska: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I tutaj te upadki, one są częścią wychowania, częścią zdobywania jakichś kompetencji bardzo ważnych. Myślę, że tutaj ojcowie mają w swojej, nie chcę powiedzieć w genach, ale w naturze częściej, chociaż też nie zawsze, tą kompetencję, żeby towarzyszyć dziecku i dawać sygnały do wyjścia, ale także towarzyszyć przy upadkach. To jest bardzo ważna obecność. To jest bardzo ważna obecność. Ja byłem świadkiem, teraz trwają takie programy 3-dniowych ekspedycji dla taty i syna lub taty i córki. Nazywamy to wielką przygodą, czyli takie warsztaty przygodowe. To są To jest coś więcej niż niekiedy w formie spływu kajakowego, nieraz w formie jazdy konnej, spinaczki, rafting.
Tak, leśny survival, widziałam takie zdjęcia, fotografie.
No dokładnie.
Świetna sprawa.
To są takie różne rozwiązania, gdzie przez pewną metaforę, czy to jest spinaczka, czy jaskinie, czy widziałem taki trening rycerski, w którym uczestniczyli ojcowie i synowie. Trening to który polegał na takim podstawowym wdrażaniu w cały świat etosu rycerskiego. To nie była tylko inscenizacja, zróbmy sobie zdjęcie z panem, który jest ubrany w stroje z innej epoki, ale całe wprowadzenie w etos rycerski, w pewną musztrę, która towarzyszyła.
Trochę historii.
I trening, który polegał na pewnych zadaniach, ćwiczeniach. Szable tutaj były takie specjalne do treningu, nieurazowe. 11-letni syn, który znał świat rycerski tylko z internetu, miał zamiar stanąć do walki, twierdząc, że wbrew temu, co instruktor wskazał, on będzie walczył i jest w stanie stawić czoła. No, okazało się, że w pierwszej sekundzie, nawet nie minęła sekunda, kiedy jego miecz, czy to ta szabla gumowa, została mu wytrącona. Reakcja była zaskakująca i dla ojca, dla wszystkich, którzy tam byliśmy w gronie kilkudziesięciu osób, bo ten już nastolatek zaczął płakać, jak małe dziecko przedszkolne. Potrzebował kilku minut, żeby się uspokoić. Był kompletnie nieprzygotowany na taką porażkę, jeszcze w gronie swoich rówieśników. Ojciec towarzyszył mu przy tej porażce. Za kilka minut był zdolny do walki, do realizowania kolejnych zadań. Ale na sam fakt, że no właśnie to ojcowie pomagają odnieść sukces, ale i porażkę. Potrafią też towarzyszyć, gdy coś boli. To jest niezmiernie istotne doświadczenie.